podcast Polskiego Radia.
Najczęściej zresztą, zwłaszcza bliżej oceanu, w takich miejscowościach jak Sanlúcar de Barrameda, ustawia się je koniecznie sztorcem do wybrzeża, po to, żeby otworzyć w pewnym momencie drzwi i wpuszczać tam ten wilgotny, słony wiatr, który ma swoje znaczenie przy dojrzewaniu wina, ale potem takie beczki oczywiście fantastycznie nadają się do starzenia octu. Te sklecone z białych desek knajpy pełne zdjęć super gwiazd, począwszy od Ernesta Hemingwaya oczywiście, a skończywszy na aktorach, piłkarzach, wszystkich, którzy tam spożywali te miejsca, ale to są rzeczywiście miejsca nawiedzane przez całe rodziny. Te patelnie, na których przygotowuje się paeje, potrafią być gigantycznych rozmiarów. Wszyscy sobie nakładają z jednego gara. Ona musi być oczywiście przypalona gdzieś tam i są fanatycy, do których sam się zaliczam, tego przypalenia, wyskrobania tej patelni. Jedynka Polskie Radio to jest program Apetyt na Europę. Tomasz Prangę-Barczyński
i Łukasz Modelski. A z nami dzisiaj Andaluzyjczyk z wyboru, człowiek, który wybrał tę część Hiszpanii i bywa tam równie często jak w Polsce, do tego stopnia, że właściwie poprzedza go jego hiszpański przydomek, Arturo El Polaco Muszyński. Dzień dobry.
Dzień dobry, muy buenos días.
No właśnie, to będzie audycja dwujęzyczna, więc muszą się państwo na to przygotować. Tam, gdzie ty wybrałeś, życie jest trochę gorąco i może to być problematyczne jednak w czasie wakacji. Hiszpanie odjeżdżają stamtąd na modne ostatnio w czasy w Skandynawii. My zaś niezrażeni tym upałem, ponieważ Skandynawię mamy tutaj przez resztę roku, jedziemy na południe. No ale co na upał? Co wy tam jecie na upał, Arturo?
Przede wszystkim ja też się bałem Hiszpanii w lecie i starałem się nie jeździć do Andaluzji, nie latać do Andaluzji, ale 10 lat temu odkryłem miasta nad oceanem i okazało się, że nie ma to jak lato tuż nad oceanem, więc polecam.
No dobrze, dobrze, no ale jeść trzeba jednak.
Jeść trzeba. Rano na śniadanie zwykle Hiszpanie, Andaluzyjczycy posilają się często w barach. Prosta kawa tostada z oliwą, ewentualnie z taką pulpą pomidorową. Lekkie danie. Potem około 13:30 zaczyna się ruch i posilają się czymś większym, ale nie są to ogromne porcje. Dużo sałaty, dużo sałatek takich z owocami, z warzywami. No a przede wszystkim, jak jesteśmy nad oceanem, no to co oferuje nam morze, czyli owoce morza, tudzież ryby. I to w różnej formie, przede wszystkim jako frytura.
To zanim przejdziemy do tego, co jest konkretnie na talerzu, to ja jeszcze muszę zapytać o ten rozkład dnia, bo on bywa dla nas czasem szokujący. Bardzo często jako profanowi zdarzało mi się w Hiszpanii opuszczać w okolicach 22 restaurację, która była pusta, i mijałem się w drzwiach z tabunami Hiszpanów, którzy tak na aperitif w zasadzie przychodzili, bo przecież nie na jedzenie o tej 10. Te pory jedzenia właściwego posiłku są niezwykle późne, chyba w Andaluzji jeszcze późniejsze niż w pozostałej części Hiszpanii.
Jest taka szansa. Związane jest to z rozkładem dnia i z pogodą. Upał w lecie szczególnie mniej więcej około godziny 13 zaczyna doskwierać na tyle, że ludzie po prostu znikają z ulic i mniej więcej około godziny 18 pojawia się jakiś ruch. Natomiast ta 18 to jest taka pora, kiedy idzie się na kawę i jakieś ciasteczko, coś słodkiego.
Natomiast kiedy Niemcy są już po kolacji.
Niemcy, tak, no zależy gdzie.
Są to Niemcy w Hiszpanii.
Tak, natomiast rzeczywiście około 21.30, 22.00 zaczyna się ruch w restauracjach i jest on spowodowany tym, że nagle pojawia się masa ludzi. Mniej więcej koło północy kuchnie się zamykają, co nie oznacza, że zamykają się same restauracje, ale około północy, w pierwszej w nocy widać jeszcze ludzi. Dużo ludzi widać.
Zanim powiemy o rybach, które ty zapowiadasz i o których my pamiętamy i jesteśmy nad oceanem, ale jesteśmy też w przeróżnych hodowlach, no to wspaniałe miejsce, zaraz do tego wrócimy. No to jednak powiedzmy o zimnych zupach, no bo w Polsce wiemy, że jest gazpacho, trochę mniej wiemy, że jest salmorejo. I jaka jest różnica?
Salmorejo jest gęściejszą wersją gazpacho, że tak rozpocznę. Gazpacho to jest taki przecier z warzyw. Muszą być pomidory, papryka, często bywa ogórek, czosnek. To wszystko zmiksowane razem z oliwą i z dodatkiem octu winnego. Natomiast salmorejo, do salmorejo używa się pomidorów, ale też używa się chleba, jest czosnek, jest oliwa i to wszystko jest zmieszane na taką bardzo kremową masę. Podawane jest to schłodzone z pokrojonym drobno jajkiem na twardo, tudzież hamon Serrano, czy też czasem lepszym, czyli tym hamon Iberico.
Iberico. No, państwo nie wiedzą, ja tego nie powiedziałem. Arturo jest gitarzystą flamenco i przyjeżdża do Andaluzji, żeby uczyć miejscowych, jak należy to robić. I część jego życia toczy się w barach, ponieważ tam są sceny flamenco w Andaluzji, jak powszechnie wiadomo. No i teraz rodzi się pytanie, co w barze nocą trzeba jeść?
To też zależy o jakiej porze nocy, dlatego że tak jak wspomniałem, kuchnia jest otwarta do pewnego momentu. Natomiast w zależności od tego, jaki to jest bar, mamy szansę na spróbowanie poza takimi drobnymi tapas, jak przepyszne oliwki, to przede wszystkim szynka, hamon. Te najlepsze szynki oczywiście są nieco bardziej kosztowne, ale jest to na pewno warte swojej ceny, bo w tych najlepszych szynkach możemy odkryć smaki, które ciężko jest sobie wyobrazić czasem.
No to powiedzmy może więcej o tych szynkach, bo to jest chyba bardzo istotne, żeby ten temat rozwinąć i zrozumieć, dlaczego w supermarkecie dostaniemy pewnie jakąś tam paczkę za 3 euro, ale obok jest noga i ta cena jest wielokrotnie wyższa. Mieliśmy przyjemność być z Łukaszem kilka lat temu w miejscowości Habugo, gdzie ja miałem wrażenie, że trudno jest kupić cokolwiek innego niż szynkę, że każdy sklep, który przy głównej ulicy w Habugo był, sprzedawał po prostu szynkę, no ale potem zrozumieliśmy również, że każdy dom niemalże w tym Habugo to są dojrzewalnie szynki. Te świnie są w fantastyczny sposób wybiegane, one żyją niemalże na wolności, skarmiane są żołędziami i potem rzeczywiście ta szynka dojrzewa bardzo, bardzo długo, no i rozpływa się praktycznie na języku.
Jak to zwykle przy dojrzewalniach, wnętrze musi być przewiewne, szynki wiszą setkami
Tysiącami.
Tysiącami być może w jakichś ogromnych dojrzewalniach. No tak. Koło siebie w takich bardzo przewiewnych no szopach, chyba tak to trzeba jakoś powiedzieć. I czas, i oceaniczne powietrze, przewiew robi drugą część pracy, no bo pierwszą jest dobrostan świnki.
To jest jedno z tych wyjątków kulinarnych, kiedy nie sam materiał, bo oczywiście materiał jest bardzo ważny, żeby ta świnia właśnie była wybiegana, żeby żyła praktycznie no, na wolności, ale tak naprawdę stempel jakościowy, apelacyjny miejsca pochodzenia to jest właśnie to miejsce dojrzewania. I takich miejsc jest kilka zaledwie w Hiszpanii.
No panowie, to jeszcze nie umkniemy przeznaczenia. Musimy powiedzieć dwa słowa o tym, jak się kroi tę szynkę. Obydwaj próbowaliśmy z różnymi skutkami. Tobie szło lepiej jednak, trzeba powiedzieć, niż mnie. Nie
najważniejsze,
wiem,
że nie obcięliśmy sobie palców.
Tak, Arturo, ty posiadłeś umiejętność odkrawania cienkich plastrów szynki z nogi?
Przyglądałem się, potem próbowałem i rzeczywiście jest to sztuka zostania takim kortadorem, czyli krajczym szynkowym. Także podziwiam. No, trzeba pamiętać o tym, że nie wystarczy jeden nóż do krojenia właśnie takiej szynki, bo musimy mieć taki nóż bardziej wytrzymały, który odkroi nam tą zewnętrzną skórę, która daje taką goryczkę, jeżeli by została, albo źle ją odkroimy. Natomiast jak już się pojawia ten biały albo taki różowawy tłuszczyk, to już wtedy nie odkrawamy, zostawiamy. Trzeba pamiętać też, żeby odkroić tylko tą przestrzeń, którą będziemy używać, żeby ona, ta szynka nie zeschła. No a potem, no to już tylko mając drugi ostry nóż, one przeważnie są takie dłuższe, zaprzyjaźniamy się z powierzchnią szynki i lekkimi ruchami, oczywiście pamiętając, żeby to było od kopyta w drugą stronę, żeby nie w kierunku kopyta.
Do się.
Zaprzyjaźniając się z, rozmawiając z tą powierzchnią szynki, delikatnie kroimy.
Na to umie jednak.
Tak.
Delikatnie kroimy. Z tego, co pamiętam, to mniej więcej około 4-5 centymetrów maksymalnie powinien mieć taki plasterek.
Ale tak, też powinien być niemal przeźroczysty.
Powinno być tak, że jak się trzyma nóż i podaje się na nożu plasterek, to powinien przez ten plasterek powinno być widać trochę kawałek tego noża. Łelwa znajduje się w obrębie Parku Krajobrazowego, gdzie są wspaniałe warunki do hodowli świń iberyjskich i z tego wynika jakość mięsa. Chodzi o to, że jest tam dużo lasów dębowych, gdzie te świnie pasą się dziko niemalże.
To są setki hektarów tak naprawdę te tereny, na których one są wypasane.
A świnki są włochate.
Świnka, rasa iberyjska, to jest taka rasa czarnokopytna i jeżeli 100% rasy iberyjskiej jest i one żyją dziko, no to stamtąd mamy tą czarną banderolkę później na szynce, która nazywa się pata negra. To jest, o ile dobrze pamiętam, 36 miesięcy przynajmniej
dojrzewania.
No i tutaj mamy zawartość tego tłuszczu, który niesie smak taką, że jest ona bardzo droga, ale nie do podrobienia.
Od Habugo do twojego ulubionego Barbate nie jest daleko, a Barbate to zupełnie inne mięso, też bardzo cenne i no, mięsne, tak bym chciał powiedzieć. Choć jednak rybne.
Barbate i Conil de la Frontera to są dwa miejsca, z którymi wiąże się taki gatunek ryby jak tuńczyk. Tuńczyk płynie na tarło i tak się składa, że w okolicach Barbate, Conil de la Frontera jest mniej więcej w połowie drogi i to się dzieje w końcówce kwietnia i wtedy następuje pierwszy połów. Ten tuńczyk ma mięso wtedy takie bardzo zwarte i jest pełen werwy i z oczekiwaniem na przygodę.
Ważne, żeby dopowiedzieć, że te kwoty połowów tuńczyka są dzisiaj bardzo restrykcyjnie sprawdzane, w związku z tym niewiele miejsc ma koncesję na to, żeby łowić tuńczyka. Natomiast tamtejsze firmy, które zajmują się odłowem tuńczyka, no, też używają bardzo specyficznej metody, tłumacząc, że jest to metoda bardzo, nazwijmy ją humanitarna, w każdym razie sprzyjająca niewytrzebieniu tuńczyka, czyli metoda almadraba, gdzie dorosłe ryby, czy w ogóle ryby, zapędza się w taki labirynt sieci, potem sieć podnosi i ocenia, którą z ryb można odłowić, a którą należy zwrócić oceanowi, bo jest za mała i zbrodnią byłoby ją zaciągnąć na ląd, prawda?
Tak, to jest taka metoda, którą jeszcze w tamtych rejonach pamięta się z bardzo zamierzchłych czasów, jeszcze przedrzymskich, Fenicjanie, Kartagińczycy. Mhm.
Tak. No, w Polsce nie jesteśmy szczególnymi erudytami, jeśli chodzi o tuńczyka. Bardzo mało o nim wiemy.
Kojarzy nam się z małym metalowym przedmiotem.
No, nawiasem mówiąc, tam są, tam powstają wspaniałe małe metalowe przedmioty.
Także... Hiszpania jest krajem konserw jednak wysokiej jakości.
Wiadomo, i Portugalia. No, ale jednak można tam zjeść tuńczyka nie z konserwy. I o tego tuńczyka chciałem cię zapytać, dlatego że podaje się go na różne sposoby, ale jeden jest szczególny.
Nie wiem, o którym...
Myślę o grillu oczywiście. nad Barbatę przecież, no, czy w okolicy Barbaty już się grilluje tego.
Przede wszystkim mamy tam do czynienia w tamtym regionie z tuńczykiem czerwonopłetwym. Jest to inny gatunek niż ten, który zwykle widujemy w naszych stronach tutaj w Polsce, w Europie, czyli tuńczyk żółtopłetwy. Tuńczyk czerwonopłetwy, najlepsza wersja tuńczyka, idąc na bazar Plaza de Abastos, jesteśmy w stanie wybrać albo poprosić o pomoc sprzedawców, sprzedawczynie, i wybiorą dla nas to, na co będziemy mieli ochotę.
Grube steki.
No tak, ale my znowu traktujemy tuńczyka jako tak zwaną rybę po prostu. Jednak przyjemność uczestniczenia w rozbiorze 100, jeśli dobrze pamiętam, 70-kilowego tuńczyka, gdzie jeden mistrz przy pomocy asystenta, który w zasadzie głównie tam coś przytrzymywał, ewentualnie odkładał kawałki mięsa, sprawił tę rybę na kilkadziesiąt różnych części, wyjaśniając nam, wyjaśniając nam dokładnie, jak spożytkować każdą z tych części. Nie wszystkie idą na grilla, część idzie właśnie do puszek, część jest przygotowywana zupełnie inaczej. I to, co mnie zawsze w Hiszpanii fascynuje, że poza wielkimi ośrodkami miejskimi, poza tymi najbardziej znanymi miejscami, w bardzo wielu miejscowościach, za które z wyglądu nie dałoby się 5 zł, nagle na środku funkcjonuje jakiś lokal, gdzie w niezwykle wyrafinowany sposób podawane są te ryby. Takim lokalem jest Almadraba w Conillo właśnie, gdzie właściwie całe menu jest tuńczykowe i ten tuńczyk od wersji całkowicie surowej, czyli jakbyśmy powiedzieli po warszawsku sashimi, aż po steki z tuńczyka. No chyba deseru nie było, tylko z tuńczyka.
W Barbate jest kilka miejsc, gdzie bardzo chętnie się wybieram, żeby zjeść. I są to rzeczywiście takie dania, których się nie spotka, oddalając się od samego portu, od samego miasta. Pozdrawiam tutaj Casa Abelardo na przykład. I to są takie rzeczy, no bo tak, samemu możemy sobie zrobić bez żadnego problemu tatar z tuńczyka, bo mamy naprawdę świeże, piękne kawałki tuńczyka na targu. Ale istnieją też takie potrawy jak ikra, z tuńczyka albo mlecz z męskiej odmiany tuńczyka. I to są rzeczy, które ciężko gdzie indziej spróbować, bo ich po prostu nie ma.
A jak mlecz z tuńczyka się podaje?
Ja uwielbiam a la plancia, czyli może nie z przysłowiowego grilla, ale na suchej patelni. I oczywiście bez panierki. Czasem się zdarzają panierowane. Konsystencja i smak są... Tylko można sobie to wyobrazić z jakimś pysznym, prostym, białym winem.
No, to jeszcze spróbujmy powiedzieć o tym, co oprócz tuńczyka można by było w tych okolicach zjeść. Pomyślmy o może pieczonych warzywach, o tym, co dobrze się łączy z oliwą.
Odchodzimy od tuńczyka troszkę, ale nie za daleko. Bardzo dużo frytur rybnych jest tam spożywanych. Ja uwielbiam takie odmiany malutkich kalmarów, poczynając od tych najmniejszych puntillitas albo chipirones, trochę większe. Potem już mamy dużego, normalnego kalmara, który jest przepyszny. Kalamara la plancia albo choco a la plancia. Do tego są podawane bardzo ciekawie przyrządzone warzywa, takie trochę na pół surowe, na pół, nie wiem jak to powiedzieć, podgotowane. Podsmażone nie.
Podgotowane zmarszowane może.
Tak, tak. I to z takim sosikiem oliwno octowo-winnym. To jest coś takiego, co chyba nawet nie próbowałem odtworzyć tutaj. Nie wiem z jakich względów. Wydaje mi się też, że chodzi tutaj o rodzaj warzyw, dlatego że w Konil i w Barbate jest bardzo dużo hodowli warzywnych i te warzywa są pyszne i troszeczkę inaczej smakują. Mówię tu o ziemniakach, mówię tu o pomidorach, mówię tu o cebuli, mówię tu o papryce.
To jest ciekawe, bo trzymasz się uparcie wybrzeża oceanicznego. Czy to znaczy, że w tym najmodniejszym, najbardziej obleganym przez turystów kawałku Andaluzji, myślę tutaj o Kordowie, Sewilli, Maladze, czy tam już jest tak, ten przemysł turystyczny zjadł gastronomię, że nie da się już dobrze tam zjeść? Trzeba uciec na taką głęboką prowincję?
Nie, nie. Tutaj Sewilla, czy to jest Sewilla, mówimy, albo Córdoba, bardziej w głębi lądu. Oczywiście słynne Salmorejo, bardziej jest kojarzone Salmorejo Cordobés. Czyli, że to jest coś, co pochodzi stamtąd. W Sewilli również bardzo dużo się tego spożywa. Natomiast w głębi Andaluzji jest więcej mięsa tego czerwonego i też mięsa wieprzowego. Stamtąd na pewno, no jeżeli miałbym mieć jakieś sny na temat kulinarne, to na pewno by mi się śniły carriada, czyli policzki wieprzowe w sosie, wieprzowe albo wołowe w takim sosiku. To są rzeczy, których się nie zapomina.
Mało dosyć dotychczas mówiliśmy o dwóch przewijających się, a no bardzo istotnych, podstawowych może nawet dla tamtej kuchni elementach, czyli o oliwie bliskiej, ci przywozisz jej tutaj mnóstwo, oraz o occie, osobliwie occie z Jerez. Od czego zaczynam?
Może kąpiele oliwne.
Bardzo proszę.
Tak, Hiszpania, Andaluzja w szczególności, ale Hiszpania jest, jak wiemy, największym producentem oliwy z oliwek na świecie.
Nawet nie tylko hiszpańskiej, zdaje się.
Nie, to ci... A, tak, jest producentem nie tylko hiszpańskiej oliwy, tak, zgadza się. Natomiast w zależności od regionu w Andaluzji samej są to oliwy z różnych odmian oliwek. Różnie smakują. mają też różne właściwości i używa się ich do różnych rzeczy. Ostatnio miałem okazję spróbować oliwy z odmiany Picual. To jest odmiana, która w większości jest hodowana i z oliwa jest zbierana z tego w prowincji Jaén. Z kolei ta prowincja Jaén jest, to jest troszkę jakby na północ od Malagi. To jest prowincja, z której jest, nie wiem, 50% oliwy, nie, przepraszam, 35% albo 50% całej oliwy z oliwek na świecie w tej prowincji jest jakby zbierane.
No, ale to mamy, skoro wspomniałeś o odmianie, to poza Picual mamy jeszcze no co najmniej dwie.
Mamy kilka. Mamy
tak dobrze znane.
Mamy Royal, mamy Arbequine, która jest delikatniejsza.
A najbardziej szorstka, taka szczypiąca w język?
Szczypiąca w język? Mm-hmm. Nie, no to będzie właśnie Picual. Ona będzie i szorstka, i z goryczką. I tak, to jest na temat oliwy. Natomiast też składnikiem, który wykorzystujemy przy wszelkiego rodzaju alinios, czyli takich zalewach przyprawowych, jest ocet winny. I jego wersja pochodząca z Jerez de la Frontera. Bardzo, bardzo pyszna. Nie bardzo spotykana jeszcze w Polsce.
To prawda.
Nie wiem dlaczego.
W sklepach winnych głównie można dostać ocet z Jerez. Jerez de la Frontera, no to jest stolica Sherry oczywiście. I dla naszego octu wydaje się mają jakieś znaczenie beczki.
No, z całą pewnością tak, dlatego że cały proces tworzenia Sherry to są te kriadery w systemie Solera, gdzie kolejne rzędy bardzo starych beczek w bardzo specjalnych katedrach tak naprawdę. To nie są piwnice, to są magazyny
tak się mówi
na poziomie
zresztą,
zero. Mówi się katedry, tak, o tych miejscach. Najczęściej zresztą, zwłaszcza bliżej oceanu, w takich miejscowościach jak Sanlúcar de Barrameda, ustawia się je koniecznie sztorcem do wybrzeża, po to, żeby otworzyć w pewnym momencie drzwi i wpuszczać tam ten wilgotny, słony wiatr, który ma swoje znaczenie przy dojrzewaniu wina, ale potem takie beczki oczywiście fantastycznie nadają się do starzenia octu. No dobrze, ale słuchajcie, Andaluzja Andaluzją, musimy ruszyć na północ, tak. Dlatego że polska kolonia to nie jest kolonia turystyczna, tylko to jest po prostu miejsce, gdzie Polacy coraz chętniej przenoszą się w ogóle, przynajmniej przenoszą na sezon zimowy. To są okolice Alicante, przede wszystkim i Walencji, która jest kawałek dalej na północ. No, a skoro Walencja, nie wyobrażam sobie, żeby być w Walencji i nie zjeść paella.
Taka prawdziwa paella valenciana ma różne rodzaje mięsa, ma fasole.
Tak. Królik powinien być, prawda?
Tak, między innymi królik, ale też żeberka, o ile dobrze pamiętam. Jadłem kiedyś taką prawdziwą walencką, natomiast ona trochę inaczej smakuje i trochę inaczej wygląda niż te paeje, które zwykliśmy sobie przypominać ze zdjęć albo z widoku. Jest tam dużo mięsa, jest tam ta specjalny rodzaj fasoli, on się garofa go nazywa, ile dobrze pamiętam. I to są takie produkty, które te warzywne, które też ciężkie są do zdobycia u nas.
Samego ryżu zdaje się niełatwo jest zdobyć też.
Tak, ten najprostszy arroz bomba, który spotykamy, Hiszpanie dużo spożywają ryżu, zresztą ten ryż tam rośnie też, ale ten najprostszy arroz bomba, który wchłania ładnie całe caldo i dlatego tak smakuje, jest bardzo trudny do dostania w Polsce. Może któryś z...
Poza ryżem nie do dostania mamy też no, pewien element, który jest kosztowny. Myślę o szafranie.
Zgadza się. zdarzało mi się często szukać szafranu w więcej niż dwóch albo trzech sklepach, bo nie było to proste. Na pewnym etapie przyrządzania paeli ten szafran powinien się pojawić. Czy to rozcieńczony z wodą, czy to w odpowiednim momencie dodany.
No, ale teraz nasze wyobrażenie o paeli, także o paeli Walencji, jest jednak takie, że spodziewamy się tam znaleźć langustynki, krewetki,
małże,
grosze.
To jest tak zwana paella mixta.
Aha.
I jest to taka paella właśnie mieszana, mięso i owoce morza. Natomiast bardzo popularne są w tamtych regionach takie paella mięsne. Myślę, że chcąc poznać paellę u źródeł, rzeczywiście Walencja jest takim miejscem, gdzie...
Czyli wersja z langustynkami jednak bardziej dla turystów.
Może nie tyle bardziej, co jest to odmiana paelli walenckiej.
Warto się chyba też wybrać w Walencji na plażę, bo tam wyewoluowało przynajmniej kilka restauracji specjalizujących się w paelli. Z tego co wiem, one wyrosły z takich właściwie kiosków plażowych, bo dla tych, którzy w Walencji nie byli, powiemy, że plaża jest jednak kawałek, w przeciwieństwie do Alicante, który leży nad samym morzem, no to centrum Walencji jest jednak oddalone trochę od morza, ale rzeczywiście te sklecone z białych desek knajpy pełne zdjęć super gwiazd, począwszy od Ernesta Hemingwaya oczywiście, a skończywszy na aktorach, piłkarzach, wszystkich, którzy tam spożywali te miejsca, ale to są rzeczywiście miejsca nawiedzane przez całe rodziny. Te patelnie, na których przygotowuje się paeje, potrafią być gigantycznych rozmiarów. Wszyscy sobie nakładają z jednego gara. Ona musi być oczywiście przypalona gdzieś tam i są fanatycy, do których sam się zaliczam, tego przypalenia, wyskrobania tej patelni.
Tak, to się tak nazywa. Ja miałem okazję, mam ciągle okazję przyrządzać paeje. Staram się dobierać produkty tak, żeby było jak najsmaczniej i jak najbardziej stamtąd. I rzeczywiście na sam koniec nastawiamy ucho, nastawiamy nasz słuch i słuchamy, jak ten bulgot zamienia się w pstrykanie i syczenie i wtedy się pojawia ta przypieczonka.
Mnie się też zdarzyło przypalić paeję parę razy, ale przy okazji Walencji jeszcze, słuchajcie, jest jedna rzecz, którą można kochać lub nienawidzić. Oczywiście to nie jest specyficzne tylko dla Walencji, ale jadane tam i podawane. Powiedzmy sobie o persebes, panowie. Jaki jest wasz stosunek?
Mój stosunek jest cudowny, ponieważ większość ludzi persebes, czyli kaczenice po polsku, obrzydzają. W związku z tym zjadam potrójne zwykle dawki tych cudownych mięczaków, które pochłaniają rocznie, z tego co wiem, co najmniej kilka ofiar śmiertelnych, bo zbiór jest na fali przybojowej. To są mięczaki, które obrastają kamienie właśnie przy falach przybojowych i ich zbiór jest bardzo trudny i ryzykowny. A wyglądają jak nóżki jakiegoś żółwia.
Tak, właściwie,
to chyba budzi największy. I mają taką fantastyczną, przypominającą brezent trochę swoją strukturą, skórkę, z której właściwie wysysa się wnętrzość.
No, ale też smak jest dosyć specyficzny. Trzeba powiedzieć, że to jednak...
Wspaniały.
No, wspaniały. Ja jestem raczej po drugiej stronie.
Czyli idziemy razem na persebes.
Tak, jeżeli widzę persebes i persebes, to się na nie nie rzucam. To jest... No, oczywiście jest to smak morski, ale jednak trochę inaczej morski. Tak, no, morski rozgotowany, tak bym powiedział.
No to może byłeś nie na tych persebes.
Może. Aha.
No, żeby poznać bogactwo owoców morza w Hiszpanii, warto się wybrać w rzeczonej Walencji na przepiękny w ogóle architektonicznie targ. Zresztą większość targów godnych odwiedzenia w Hiszpanii to są niesamowite stare budynki. Część z nich powoli zaczyna ewoluować niestety w stronę takich dosyć dosyć hipsterskich miejsc, raczej właśnie...
Hala koszyki.
Tak, hala koszyki, no ale ciągle w Walencji z całą pewnością to bogactwo niesamowite owoców morza, można poznać, a przynajmniej popatrzeć sobie na to wszystko.
To Apetyt na Europę w pierwszym programie Polskiego Radia. Naszym gościem i przewodnikiem po południowej części Hiszpanii był gitarzysta flamenco Arturo El Polaco Muszyński. Bardzo dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.
A my żegnamy się i do usłyszenia za tydzień. Łukasz Modelski
i Tomasz Prangę-Barczyński.
To był podcast Polskiego Radia.